Dobrze. Kochani, tytuł tego kazania: być pozytywnym wojownikiem. Być pozytywnym wojownikiem. Jest taka piosenka Arki Noego, żeby być pozytywnym wojownikiem. I o tym będzie kazanie. Ale najpierw przeczytam taką historię, która bardzo się mnie dotyka i ona też będzie wprowadzeniem do tego kazania. Posłuchajmy jej. Pisze to dziadek, starsza osoba, pisze o swojej wnuczce. Moja mała wnuczka, zwierzał się pan K., przybiegła kiedyś, żeby mi pokazać obrazek, jaki namalowała w przedszkolu. Segregowałem właśnie wtedy listy z zamówieniami pewnej firmy, w której dorabiałem na emeryturze. Dziadku! Podniosłem niechętnie wzrok, machała obrazkiem, a za nią stała jej matka, moja córka. Dziadku, dziadku, popatrz! Nie możecie chwilę zaczekać? Warknąłem. Obie stały nade mną zdumione i patrzyły na mnie. Mam obrazek! Wołało wciąż radośnie dziewczątko, trzyletnie roześmiane dziecko. A ja mam pracę, odparłem. Już od dworca się cieszy, że pokażę dziadkowi obrazek, który namalowała, powiedziała córka. Po prostu poczekajcie, krzyknąłem. Miałem bałagan w papierach i nie zamierzałem robić przerwy. Było dla mnie jasne, że każdy rozsądny człowiek musi uznać, że znalezienie błędu w zamówieniach jest daleko ważniejsze niż oglądanie malowanej małej dziewczynki. Malowanie obrazka małej dziewczynki. Dziadku, zawołała raz jeszcze wnuczka i podeszła do mnie. Pochyliłem się głębiej nad papierami. Chodź, powiedziała matka i wyprowadziła ją. Dziewczynka nie rozumiała. Jak to możliwe, że nie chce zobaczyć jej obrazka? Włożyła w to tyle pracy i tak się cieszyła, że pokaże go swemu dziadkowi. Ale ja uważałem za rzecz oczywistą, że tak właśnie muszę postępować, bo jest to słuszne pod względem pedagogicznym. Dziewczynka musi sobie przecież uświadomić, że istnieje praca dorosłych i że trzeba to uszanować. Na szczęście podreptała w stronę drzwi. Dziad! Nie zdążyła dokończyć, zniknęła w drzwiach, które się zatrzasnęły. Córka prędko wciągnęła ją do sieni, znała mnie. Odetchnąłem. Pochyliłem się nad fakturami. Przez całą godzinę przedzierałem się przez nie, aż wreszcie udało mi się znaleźć błąd, jaki popełniłem. Byłem zadowolony. Zapaliłem papierosa i nagle zadzwonił telefon. Czyjś nieznajomy głos powtarzał na okrągło i wielokrotnie, że moja córka została ciężko ranna, a wnuczka zginęła w wypadku. Pojechały na zakupy i jakaś ciężarówka prowadzona przez pijanego kierowcę uderzyła w ich samochód. Nagle coś wywróciło się we mnie do góry nogami i do dziś nie mogę się otrząsnąć. Irytuje mnie w życiu wiele spraw, ale tamten obrazek będzie mnie straszyć aż do śmierci. Przecież w niczym nie zawiniłem, na pozór w niczym. Po prostu zachowałem się jak odpowiedzialny dorosły człowiek. Nie pozwoliłem oderwać się od pracy przez jakieś małe, rozradowane dziewczątko. Zawsze już jednak będę widział jej pałającą buzię, jej pragnienie pokazania mi nieporadnego obrazka, jej entuzjazm, jej rozczarowanie. Wystarczyło kilka sekund, kilka drobnych sekund, a ich samochód ominąłby o te kilka sekund tamtą ciężarówkę. Co mi szkodziło popatrzeć na obrazek? Kilka sekund, kilka zwykłych sekund, których tyle tracę każdego dnia. I ja nie popatrzyłem, ja ich nie dałem. Dziad, ta sylaba, którą wypowiedziała w drzwiach dziadkowi na pożegnanie, nigdy nie przestanie dźwięczeć w moich uszach. Czasami ktoś chce nam sprawić radość i mieć radość, patrzy na nas, śmieje się do nas, cieszy się nami, a potem już go nie ma. Nie przyjdzie. Nigdy. Jest taki zespół Jam, który śpiewa taki utwór, że w życiu piękne są tylko chwile. I nam się wydaje, że będziemy długo żyli, że nasze dzieci będą długo żyły, wnukowie będą długo żyli, sąsiedzi i tak dalej. Ale nie wiemy, kto kiedy odejdzie. I w życiu są tylko piękne chwile, śpiewa zespół Jam. I nie w życiu musimy nauczyć się radować z innych ludzi, którzy są wokół nas, bo nie wiemy, kiedy odejdą. To jest wstrząsająca historia, prawdziwa, która, jak czytam ją, dotyka się mnie też, że w życiu ludzi dorosłych zawsze jest tak, że uważamy, że coś jest ważniejsze niż właśnie mała dziewczynka, która przybiega z obrazkiem, albo mały chłopiec, który chce spędzić z tobą czas. Jesteś jego rodzicem i masz dużo rzeczy na głowie. Pomyśl o tym przez chwilę. W Biblii nie występuje słowo być pozytywnym. Taka epoka była. I na języku polskim się o tym uczymy, pozytywizm. Ale są osoby bardzo pozytywne w Biblii. Chciałbym wam pokazać dwie osoby, które są bardzo pozytywne i żebyśmy od nich zaczęli, żebyśmy się zastanowili, czy my jesteśmy pozytywni. Jedna z takich osób, która jest niesamowicie pozytywna, to jest Barnaba. To są Dzieje Apostolskie. Słowo Barnaba, jego imię, tłumaczy się syn pocieszenia na polski. Syn pocieszenia albo syn proroctwa. To jest z języka aramejskiego. I kiedy otworzylibyśmy sobie Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, werset 22, to jest powiedziane, że wybuchło przebudzenie i Barnaba został wysłany, żeby się przyjrzeć temu przebudzeniu w Antiochii. To jest 22 werset, 11-22. I wieść o nich dotarła do uszu kościoła. Chodzi o kościół w Jerozolimie. I posłano Barnabę, czyli syna pocieszenia, do Antiochii. Gdy tam przybył i ujrzał łaskę Boga, uradował się i zachęcał wszystkich, aby zgodnie z postanowieniem serca trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry, pełen Ducha Świętego i wiary, i przybyło Panu mnóstwo ludzi. Znaczy, te trzy wersety mówią, jaki był Barnaba. Wiecie, tam był bałagan, masę ludzi się nawróciło, organizacyjnie tam było naprawdę bałagan totalny, a facet przyjeżdża i cieszy się z tego, że oni oddali życie Jezusowi i chcą iść za Nim. Nie skupił się na tym, co jest bałaganem, że Kościół źle funkcjonuje, tylko to był facet niesamowicie pozytywny. Kiedy 9 rozdział sobie otworzycie, od 26, jest powiedziane, że nawraca się Saul, taki SS, po prostu taki gestapowiec, po prostu, który mordował Kościół. Jeden z głównych oficerów takich gestapowców z tamtych czasów nawraca się i chce się dołączyć do kościoła w Jerozolimie. No i co? Czy ktoś mu wierzy? Czytacie w 9 rozdziale? Nie. Wszyscy uważają, że on sobie wymyślił taki system, że najpierw będzie udawał wierzącego, wpuszczą go do kościoła, on wszystkich spisze, pozna i wszystkich aresztuje. I kto go wprowadza do kościoła? Barnaba. Facet był tak pozytywny, że mówi, a co mi szkodzi, najwyżej facet mnie zabije. Poszedł, umówił się z nim na kawę w kawiarni, wysłuchał go, Paweł mu powiedział, jak się nawrócił. I co robi Barnaba? Przyprowadza ich do najważniejszych przywódców, do Piotra, Jakuba, Jana, przedstawia i mówi, pamiętacie tego gościa? Tak, wymordował masę naszych ludzi. No właśnie, stał się jednym z nas. Zobacz, to tylko osoba niesamowicie pozytywna jest w stanie odstawić taką polskość, a polskość to jest, że teoria spiskowa, no nie? Wszyscy są podejrzani i wszyscy to komuchy i złodzieje. Zobaczcie, Barnaba był niesamowicie pozytywny. Drugi pozytywny gość, nie chcę długo gadać, bo nie mamy na to czasu, ale drugi bardzo dla mnie pozytywny gość to jest apostoł Paweł. Jeśli otworzycie sobie drugi list do Koryntian, ten facet miał niesamowite pokłady optymizmu w sobie. Zobaczcie, 6 rozdział o tym pisze. On sam pisze o tym, jaki on jest. Od 3 wersetu. Pisze o sobie i o swoich uczniach, których uczy i kształci na apostołów, żeby zakładali kościoły i odwiedzali kościoły. Pisze tak. Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia. Robię wszystko i moi apostołowie, żebyśmy nikogo nie zgorszyli. Aby nasza posługa nie była zhańbiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga. Wielkiej cierpliwości. Zobaczcie, osoba pozytywna to jest osoba, która ma olbrzymie pokłady cierpliwości do drugiego człowieka. W uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach. Zresztą to był taki facet, że jak gdzieś zakładał kościół, to nie przejmował się tym, że będzie spał na sianie. Albo na jakimś kiepskich warunkach. Po prostu on miał cel przed oczami. Tu ma powstać kościół. Wielokrotnie był aresztowany. I on się w ogóle tym nie przejmował. Pamiętacie, jak go aresztowali Filipi razem z Sylasem? Wylądował w więzieniu, jeszcze ich stłukli. I Paweł, siedząc w więzieniu, do Sylasa mówi: słuchaj, chłopie, albo możemy się teraz rozgoryczyć i mieć pretensje do Boga, albo możemy go uwielbić. Co ty na to? On mówi: uwielbiamy Boga. I kiedy zaczęli śpiewać dla Boga, to przyszedł Bóg i całym więzieniem zaczął trząść. I wszystkie kajdany, drzwi się pootwierały. Zobaczcie. To może tak się zachować tylko pozytywna osoba. Piąty, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchu, w trudach, w nocnych czuwaniach. Pomyśl o sobie. Zobaczcie, ile razy my narzekamy do Boga i mówimy: Boże, kiedy mi to dasz? No nie? Mieszkamy w kraju, gdzie nie ma prześladowań. W miarę masz zdrowie, chodzisz, masz dwie ręce i dwie nogi, masz pracę, masz co jeść, idzie spać, ale ciągle są rzeczy, o które prosimy Boga i mówimy: Boże, nie wiem, czy mnie kochasz, skoro mi tego nie dajesz. Zresztą pisze facet w więzieniu, w trudach, w znoju, w biczowaniu. To tylko optymista tak może napisać. Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego niebłudną miłość, przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo, przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę, jakby zwodziciela, jednak prawdomówni. Zobaczcie, o Pawle mówiono masę plotek. Zobaczcie, jak to nas boli, ciebie boli, jak ktoś o tobie źle mówi. W kościele najczęściej, no nie, jak ktoś bliski o tobie źle mówi. Jak to boli, no nie? Jak jesteś w szoku, a Paweł mówi: no i co z tego? Mówią o mnie źle, a czasami mówią dobrze. Jakie to ma znaczenie dla mnie? Jakby nieznani, jednak dobrze znani. Jakby umierający, a oto żyjemy. Jakby karani, a nie zabici. Zobaczcie, jak bardzo chcemy, żeby ktoś nas pochwalił, żebyśmy byli znani, żeby ktoś nas poklepał po plecach. A Paweł mówi: a ja na to nie zwracam uwagi. Jakby smutni, jednak zawsze radośni. Jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadamy w Chrystusie. Nasze usta otworzyły się przed wami, Koryntianie. Nasze serca się rozszerzyły. Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasto. Odwzajemniając więc nam, jak do moich dzieci mówię, rozszerzcie się na nas. Zobaczcie, to pisze pozytywny facet. I uczył swoich uczniów, których kształcił na apostołów, żeby szli i głosili Ewangelię: bądźcie optymistyczni. Nic nie oczekujcie od drugiego człowieka, któremu głosicie Ewangelię, tylko od kogo mają wszystko oczekiwać? Tylko od Chrystusa. Zobaczcie, bo kiedy oczekujesz czegoś pozytywnego od kogoś, komu głosisz Ewangelię, jeśli oczekujesz czegoś pozytywnego od kogoś, kto się wczoraj nawrócił, uczysz go czytania Biblii, a on jest dla siebie niewdzięczny, to co się dzieje z twoim sercem? Rozczarowujesz się i masz go serdecznie dosyć. Ale kiedy oczekujesz tylko pochwały, radości od Chrystusa, nieważne jak cię potraktują ludzie, nieważne jak posłuchają twojej Ewangelii twojej, nieważne co zrobią, ty jesteś optymistą w Chrystusie. I właśnie taki Paweł był. Po prostu był niepoprawnym wariatem, optymistą w Chrystusie. To powiedział Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, którego później zastrzelili. Jeśli chcesz pozyskać człowieka dla swojej sprawy, najpierw przekonaj go, że jesteś jego szczerym przyjacielem. Jeśli chcesz kogoś pozyskać dla Chrystusa, żeby Chrystus wszedł w jego życie i był zbawiony, najpierw przekonaj tą osobę, że jesteś po jego stronie, że jesteś jego przyjacielem, że ci na nim zależy. A to z takiej książki, którą czytałem ostatnio, jest bestsellerem, Autobus Energii. Napisał ją facet wierzący, chociaż to jest książka biznesowa, Gordon się nazywa. I w tej książce on podał takie badania takiego Instytutu Matematyki Serca. Jest taki instytut w Stanach, który zajmuje się badaniem serca. I napisał w tej książce coś takiego. Serce działa jak dystrybutor emocji. Przekazuje nasze samopoczucie każdej komórce ciała za pośrednictwem pola elektromagnetycznego. Czyli to, co się dzieje z twoim sercem, po prostu poprzez pole elektromagnetyczne przekazuje to serce emocje do każdej komórki twojego ciała. Co to znaczy? Że jak bardzo czymś się przejmiesz albo smucisz, to czujesz, że cię bolą ręce, nogi, wszystko cię boli, nie chce ci się żyć. O tym tutaj jest napisane. Pole energetyczne serca można wykryć z odległości 1,5 metra, a nawet 3 metrów. Pole elektromagnetyczne serca jest 5000 razy silniejsze niż pole elektromagnetyczne mózgu. Czyli nieważne, co myślisz, tylko ważne, co jest głęboko w twoim sercu, jakie masz przekonania. Czyli jeśli masz w sercu olbrzymią radość, bo zdałeś prawo jazdy, to po prostu nieważne, gdzie się pojawisz, to wszyscy ludzie w około 3 metrów odczuwają, że jesteś niesamowicie radosny. A jeśli masz totalną tragedię w sercu i pustkę, to nieważne, gdzie się pojawisz, po prostu ludzie widzą, czują od ciebie, że coś jest nie tak. I wiecie, kto po kim najlepiej widać odczuwanie? Po niemowlakach, prawda? Niemowlak bardzo może się rozpłakać, mały dzieciak, kiedy nagle mama się załamie w sercu. Ale niemowlak spokojnie śpi i jest radosny, kiedy mama ma radość w sercu. O tym jest. Ten instytut to udowodnił naukowo, że do 3 metrów ludzie wokół ciebie odczuwają to, co jest w twoim sercu. Czyli twoje pozytywne emocje lub negatywne można wyczuć do 3 metrów. I powiem pewien kawał, który pokazuje, że można mieć bardzo pozytywne nastawienie do życia, że się zawsze uda. Syn przywiózł ojca do szpitala, czyli dorosły syn przywozi tatę dziadziusia do szpitala w małym miasteczku. Na izbie przyjęć pani pielęgniarka wypytuje: kapcie ma? Syn odpowiada: ma. Szlafrok ma? Ma. Pościel ma? Ma. Materac, koc i poduszkę ma? Ma. Doskonale, mówi pani pielęgniarka. A kim jest ten pan w białym kitlu, który stoi przy pana ojcu? Lekarz. Też własnego przywieźliśmy, bo nie mieliśmy pewności, czy macie. To jest pozytywne podejście do życia. Że byli przygotowani na każdą ewentualność i nawet lekarza przywieźli ze sobą. Księga Przypowieści Salomona 15:4 mówi o coś takiego. Kojący język, czyli takie pozytywne zachowania twoje wobec innych ludzi, kojący język jest drzewem życia. To, co wychodzi z twoich ust w stosunku do innych osób, najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów, kojący język, albo też można tłumaczyć leczący język, albo łagodny język, jest drzewem życia. Że możesz spowodować zmianę w czyimś sercu przez to, co ty mówisz. A jego przewrotność, a jak mówisz przewrotnie do ludzi, raz to, raz tamto, powoduje rozbicie ducha, albo burzy spokój wewnętrzny. Że jeśli użyjesz nieodpowiednich słów do drugiej osoby, to możesz ją totalnie wprowadzić niepokój, zburzysz pokój jego wnętrza. Ta sama księga i ten sam rozdział, 13 werset mówi: serce radosne rozwesela twarz. Jest tak? Wiecie, jak się spotyka młodych ludzi, młodą kobietę, która jest zakochana w facecie, który idzie obok, to po prostu widać, że ona świeci, no nie? Czasami obserwuję takich ludzi. To widać, że to jest, że oni są w narzeczeństwie. Trochę inaczej już wyglądają ludzie, kiedy już są 5 lat po małżeństwie. Ona idzie z tyłu, a on idzie przed nią. To od razu wiem, że to jest małżeństwo. Serce radosne rozwesela twarz, ale gdy smutek w sercu, duch jest przygnębiony. Gdy masz poważny jakiś problem, którym non-stop myślisz i nosisz go w głębi siebie i nie chcesz tego Bogu oddać, to całe twoje wnętrze, twój duch jest totalnie przygnębiony. I to widać. I to się udziela też ciału naszemu, prawda? I ostatni werset z tej Księgi Przypowieści, 17 rozdział, werset 22 mówi: wesołe serce działa jak dobre lekarstwo. Wesołe serce, że masz taką niesamowitą radość w sercu, w duchu, w środku siebie, działa jak lekarstwo na całe twoje ciało. A przygnębiony duch wysusza kości. Że człowiekowi z łóżka się nie chce stać i wszystkie stawy go bolą. Bo on ma problem bardzo poważny, no i chce ten problem dla siebie zachować i nie chce go oddać Chrystusowi. Zdaj sobie sprawę z tego, że w każdym z nas jest złoto, że w każdym z nas jest coś cennego w oczach Pana Boga, co Bóg tam umieścił w tobie. Wartość kryje się we wnętrzu. Pomóż ludziom odkryć to złoto, które w nich jest. Ściągnij z nich kurz, pomóż im odkryć ich mocne strony, bo każdy w czymś jest obdarowany i jest wyjątkowy w oczach Pana Boga. Pozwól im robić to, co potrafią najlepiej. Niech codziennie korzystają ze swoich atutów i przekonają się, że kiedy wykorzystują swoje mocne strony, to, w czym są obdarowani, wartość ich samych i całego Kościoła wzrasta 10-krotnie. Prawdziwa służba w Kościele polega na tym, że ludzie robią to, w czym są obdarowani, są mocni, sprawia im radość. Wtedy to ma przełożenie na cały Kościół. Na tym polega miłość. Prawdziwa miłość to pozwalanie ludziom na to, by dzielili się z innymi swoimi darami i atutami. Kochaj ich i pomagaj im znaleźć złoto w ich wnętrzu, aby lśniło. Dlatego nie ma zbędnych ludzi w Kościele. Nie ma takiej osoby, która przyjdzie i powie: jestem beznadziejna, nic nie umiem. Nie ma takich ludzi. Każdy człowiek w czymś jest obdarowany przez Boga. W liście do Filipian Paweł napisał, już mówiłem, że był niesamowicie niepoprawnym optymistą, naprawdę zachęcał ludzi. Jest więcej takich wersetów, ale przeczytam tylko jeden z listu do Filipian, 4 rozdział. Zobaczcie, jakie on miał podejście do ludzi i oczekiwał, żeby ci wierzący w tym mieście Filipia dokładnie tak między sobą się zachowywali. 4:1 mówi: dlatego moi bracia umiłowani i utęsknieni, tak pisał do nich, moi kochani bracia, i tęsknię za wami. Nie wiem, czy to kiedyś wam mówiłem. Chyba mówiłem, że kiedyś nie miałem czasu odpisać do moich kolegów z Ligi Biblijnej e-maila i poprosiłem moją żonę, żeby napisała kilka słów. Jak przyjechałem na spotkanie, powiedzieli: nie pisałeś tego e-maila. A ja mówię: a skąd o tym wiecie? Bo napisałeś tak: kochani bracia, tęsknię za wami. To jest niemożliwe. Wiedzieliśmy, że to nie ty. To twoja żona pisała. A zobacz, ja tu facet tak napisał. Oni od razu wiedzieli, że to nie ja. Paweł pisze do facetów: moi kochani bracia, tęsknię za wami, moja radością. Wyobrażacie sobie, gdy facet do faceta pisze, mówi: tęsknię za tobą, ty moja radością? To wiadomo, że to jest pedał, no nie? No ale tak, zobaczcie, w takich czasach żyjemy. Że jeśli facet do faceta tak powie, to jest homoseksualista. A Paweł tak pisał do facetów wierzących. Moja radością i korono. Dosłownie korona albo chwałą. Jesteście moją chwałą. Chwalę się wami. Trwajcie w Panu, moi umiłowani. Róbcie tak jak ja. Okazujcie sobie taki szacunek, taką miłość. Bądźcie tacy pozytywni. Cieszcie się sobą nawzajem i chwalcie się sobą nawzajem. No właśnie on tak traktował Kościół, ludzi i oczekiwał tego od Kościoła, żeby oni w Kościele się tak zachowywali między sobą. Mowa jest o radości ducha, tego, co jest w tobie, nie o uczucia. Chodzi o to, co jest głęboko w tobie. O to, żebyś był pogodny, entuzjastyczny, wdzięczny, żebyś miał pasję, ekscytację życiem. Chodzi o wnętrze twoje. Nie polegamy na emocjach. To nie chodzi o to, żeby pójść do kina na super komedię i ci lżej, bo się wyśmiałeś. Nie chodzi o to, żeby puścić sobie kabaret na chwilę i się pośmiać. Bo śmiech naprawdę sprawia, że na chwilę zapomnisz o tym, co jest w twoim wnętrzu. Albo się upijesz. Nie, mówimy o radości, która wypływa z serca. Pamiętaj, że prawdziwe dary, jakie ofiarowujesz innym, to nie osiągnięcia w twoim życiorysie, ani prezenty materialne. Że to, co jest największą wartością w tobie, co chcesz dać drugiej osobie, to nie jest twój życiorys, i prezenty materialne. Darem dla innych ludzi jest to, że kiedy jesteś z nimi, czujesz się dobrze i przekazujesz im swoją radość. Ostatnio Cornell puścił chyba piątą część epoki lodowcowej i tam właśnie ten Muniek. Ten mamut po prostu jest zdenerwowany, bo córka ma chłopaka i on przyniósł kwiaty dla mamy teściowej, a mówi, a dla ciebie teściu przyszły, mam największy prezent. I wiecie co zrobił? Podszedł i go przytulił. I ten mamut teściu zesztywniał. Taki wyluzowany chłopak, który naprawdę wierzył w to, że mam dla ciebie to, co najlepsze. I go przytulił. Zobaczcie, o tym to jest powiedziane. Największym darem dla ludzi jest to, że oni wiedzą, że ich lubisz. I że lubisz z nimi pić kawę albo siedzieć i bawić się z tym dzieciakiem. Wiecie, i dzieci, lubimy to w dzieciach, kiedy dzieciak cię ciągnie za rękę i mówi, chodź, pobawmy się, no chodź, pobawmy się. Ale później ten dzieciak rośnie, a później już tak nie powie do taty i do mamy, chodź, pobawmy się. Tylko powie tak, nie wchodź do mojego pokoju. Kiedy mi w końcu zrobisz pokój? Nie przeszkadzaj mi. A zobaczcie, darem największym dla ludzi jest to, kiedy czują się dobrze i przekazujesz im swoją radość. Kiedy otaczają cię w pełni radości pozytywne, myślący ludzie, ty także nastawiasz się lepiej i stajesz się bardziej szczęśliwy. Chodzi o to, żeby też wokół siebie otaczać się ludźmi, którzy są pozytywni, radośni, którzy mają wpływ na ciebie. Ludzie za bardzo próbują zadowalać innych, a to tylko czyni ich nieszczęśliwymi. Ludzie, chodzi tu o wszystkich nas, że próbujemy zadowalać innych wokół nas. Dzieci, prezenty, święta, praca, pieniążki, żeby tam... Ale coraz bardziej my puści się stajemy w sercu. Lepiej jest wytwarzać w sobie pozytywne emocje, rozświetlać nimi innych ludzi. Kiedy czujesz się dobrze, twoja moc udziela się innym. Kiedy czujesz się źle, czyli masz pustkę w środku siebie, próbujesz na siłę wprawiać się w dobry nastrój, żeby zadowolić innych. Tracisz tę moc, a to czyni cię słabym. O czym to jest mowa? O tym, co pisał Jan w Ewangelii Jana o Jezusie. Jezus powiedział, trwajcie we mnie. Jeśli trwasz w Chrystusie, twoje wnętrze wypełnia się radością, twój duch i możesz to przekazać najbliższym i wszystkim. Jeśli w sercu masz totalną pustkę, to co ludziom możesz dać, to są pieniądze, prezenty, że coś dla nich zrobisz, podwieziesz i tak dalej. Ale oni widzą, że jesteś totalnie wyobcowanym człowiekiem, który męczy się sam ze sobą i twoje serce przez pole elektromagnetyczne wysyła informację, że ludzie wokół ciebie męczą się w twoim towarzystwie. Nie chcą z tobą przebywać. Damian przyznał jej w duchu 100% racji. To jest z pewnej książki. Ten chłopak mówi tak. Przez całe życie, z całych sił starałem się uszczęśliwić szefa w pracy, żonę i wszystkich innych. Tylko po to, żeby codziennie stawać się bardziej niezadowolonym. Teraz znowu mogę być szczęśliwy. Całe życie niektórzy z nas próbują zadowolić współmałżonka, dzieci i po prostu już nie wyrabiają na zakrętach. Po prostu najlepiej jakby sen od nich odszedł, żeby w nocy mogli jeszcze pracować. I są totalnie wyobcowani, puści, nie karmią się Bogiem. I to jest taki kłębek nerwów chodzący, wiem coś o tym, bo sam tak często popadam w takie stany. I jeszcze później ten kłębek nerwów mówi do żony i do dzieci, dla was to robię. I totalnie jesteś wyobcowany i zniszczony. Bo tak naprawdę nie jesteś szczęśliwym człowiekiem i radosnym, a to płynie tylko z Chrystusa. Drugi Tymoteusz, co to znaczy być pozytywnym wojownikiem? Tu jest odpowiedź, ten tytuł tego kazania właśnie. Kiedy otworzycie sobie drugi Tymoteusz, to tam Paweł pisze do Tymka, co to znaczy być pozytywnym wojownikiem? To jest drugi rozdział, 3 wersety, 23, mówi tak. Jeśli chcesz być Tymek pozytywnym wojownikiem, to Paweł pisze do niego tak, unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. Jak czujesz, że ta rozmowa prowadzi donikąd i za chwilę z rozmówcą się pokłócisz na bardzo poważne tematy biblijne, to Paweł mówi, wycofaj się z tego, Tymek. Unikaj tego. Nie wdawaj się w żadne kłótnie. Dalej jest powiedziane, sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych. Być pozytywnym wojownikiem dla Chrystusa to być uprzejmy wobec tych, którzy Ciebie lubią. Tak? Tak jest napisane? Nie. Jest powiedziane, że masz być uprzejmy i miły wobec wszystkich, nawet tych, którzy Cię nie lubią. Którzy są źli, tak naprawdę mają złe serce, złe pragnienia. Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają, może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Masz być optymistyczny, łagodny i delikatny, nawet wobec tych, którzy bluźnią i odrzucają to, co im mówisz o Chrystusie, bo może przyjść taki dzień, że będą chcieli z tobą rozmawiać. To znaczy być pozytywnym wojownikiem, że jesteś taki wobec wszystkich ludzi. Nieważne, czy ta osoba cię lubi, czy nie. List do Filipian 4:5, Paweł mówi, wasza uprzejmość, albo dosłownie też można to słowo uprzejmość tłumaczyć, wspaniałomyślność, niech da się poznać wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Po prostu taki bądź, mówi Paweł. Dla wszystkich, bo niedługo przyjdzie Bóg. Niech wszyscy cię znają jako łagodną osobę, optymistyczną i wspaniałomyślną, że ludzie lubią w twoim towarzystwie być, pić kawę, herbatę i siedzieć. Dlatego, że twoje serce wysyła naprawdę pozytywne emocje. Bo masz ten pokój, miłość i radość od Boga w sercu. Ale jeśli tego nie masz, to nawet ludzie niewierzący odczują, że jest z tobą naprawdę źle. I nie ukryjesz tego, bo to jest w twoim sercu. Czy ludzie rodzą się pozytywni? Nie. Nie można się urodzić pozytywnym wojownikiem. Że ten dzieciak od dziecka był pozytywny. Możemy się tacy stać, jeśli zechcemy. Oczywiście rodzice mają olbrzymi wpływ na małe dziecko. Jeśli w domu jest miła atmosfera, to ten dzieciak jest mu łatwiej, no nie? Ale nikt się nie rodzi pozytywny. Pozytywną osobą możesz się stać. I pewna historia, która to dobrze obrazuje. Człowiek przyjechał do wioski spotkać się z mędrcem, który był znany z mądrości i udzielał mądrych rad. I mówi do mędrca tak. Słuchaj, przyjechałem do ciebie, bo czuję się tak, jakby były we mnie dwa psy. Pierwszy pies jest pozytywny, miłujący, ułożony i grzeczny wobec ludzi. Drugi pies jest wściekły, zawistny i negatywny. Te dwa psy ciągle z sobą walczą. Nie wiem, który wygra we mnie w stosunku do ludzi i najbliższych. Mędrzec chwilę pomyślał i mówi do niego tak. Wiem, który wygra w tobie. Ten, którego będziesz najlepiej karmił. Zatem karm pozytywnego psa. Pomyśl o tym. W każdym z nas są dwa psy. Agresywny. Taki agresywny, protestancki pies jest w każdym protestancie. I jest taki drugi pies, bardzo pozytywny, któremu zależy na ludziach, modlisz się o nich czasami z takimi uczuciem miłosierdzia i chciałbyś wszystkim powiedzieć o Chrystusie. W zależności od tego, którego psa będziesz karmił, taki będziesz. Jeśli będziesz słuchał kazań z internetu pastorów, którzy podsycają agresywnego, protestanckiego psa, tak będziesz spotykał kogoś z Kościoła Powszechnego, to go najpierw zgryziesz porządnie, mówiąc mu, w jakie on herezje wierzy, a później uśmiechniesz się na koniec i powiesz i zapraszam cię w niedzielę do mojego kościółka. Ale jeśli będziesz karmił pozytywnego psa, który jest otwarty na każdą osobę, jest miły, kulturalny, który czasami sobie przygryzie język i warę, żeby czegoś nie powiedzieć agresywnie, nawet jeśli ta osoba mówi głupie rzeczy, a ty po prostu nie komentujesz tego, tylko odpuszczasz, to karmisz pozytywnego psa w sobie. I on urośnie w siłę i zagryzie tego negatywnego. Tego, którego będziesz dobrze karmił. I chciałbym wam w kontekście tych dwóch psów, które są w nas, zadać takie pytanie. Czy wierzysz w rozwój kościoła K7 w Giżycku, do którego chodzisz? Czy wierzysz w rozwój tego kościoła? Pomyśl przez chwilę, w jakim stanie ten kościół będzie za 10 lat. Ile osób będzie w tym kościele? Co jest w twoim sercu? Nieważne, co ty powiesz, tylko co ty w sercu masz, co widzisz oczami wiary. Bo wiecie, wierzyć to oczekiwać. Słowo wierzyć, ufać Chrystusowi, to oczekiwać, że On to zrobi. To dosłownie być pewnym. Słowo wierzyć, czyli ufać Chrystusowi, to być pewnym Chrystusa, że On to zrobi. No i pomysł, za 10 lat ten kościół, tutaj gdzie się spotykamy, czy będzie miał 50 osób w twoim sercu? 100, 500 czy więcej? Co jest w twoim sercu? Na co, czego ty oczekujesz od Chrystusa, co zrobi z tym kościołem? A wierzysz w to, że z tego kościoła uda się wyeliminować negatywne nastawienie, negatywną mowę i staniemy się bardzo pozytywnym kościołem, takim pełnym entuzjazmu, że każdy, kto wejdzie tutaj do kościoła, będzie mówił, ale tu jest dobrze. No, nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale tak pośród was jest taka pozytywna energia, taka miłość, radość. I po prostu z każdym z was lubię pić kawę. Wierzysz to, że uda nam się z tego kościoła wyeliminować negatywną mowę, to pole energomagnetyczne, które niektórzy może wysyłają, to takie, że boimy się podejść do tej osoby? Zastanów się nad tym, bo wizja, którą Bóg też włożył w moje serce, to wisi tam na tablicy, to wizja kościoła K7, powinna się równać optymizm w działaniu. Jeśli czytasz tą wizję i wierzysz w to, że Bóg zrobi z nas taki kościół, to powinniśmy być optymistyczni w działaniu, w głoszeniu Ewangelii innym ludziom. A to się równa wiara w Jezusa, że On tą wizję w nas zrealizuje przez swoją łaskę. To On to zrobi, nie my. To, co Bóg wkłada w twoje serce, On nie wierzy w to, że ty to zrobisz o własnych siłach. Wiecie, dlaczego Bóg wkłada wielkie rzeczy w nasze serca? Bo On wie, kim On jest. Że On już to załatwił na krzyżu. Kiedy Bóg mówi wielkie rzeczy do twojego serca, mówi, a ja, Synu, przez ciebie zrobię to i to. A ty mówisz, Boże, to jest niemożliwe, jestem, po prostu się do tego nie nadaję. A Bóg mówi, tak, to prawda, to się do tego nie nadajesz. Ale ja się nadaję do tego, żeby wejść w twoje serce i z tobą to zrobić. Bóg nie oczekuje, że ty dasz radę. To On da radę. Rozumiecie? I cały problem naszego chrześcijaństwa to jest to, że my próbujemy coś dla Boga zrobić. Boże, co dla ciebie mam zrobić? Powiedz mi, ja zrobię. Tylko nie wiem, czy dam radę. A Bóg nie chce, żebyś nic dla Niego robił, bo nic nie jesteś w stanie dla Niego zrobić. On jest w stanie przez ciebie zrobić coś. I ktoś powiedział, że jeśli rzeczy, o których marzysz, albo masz w sercu, które chciałbyś dla Boga zrobić, są do zrealizowania przez ciebie, to nie jest wizja od Boga. Jeszcze raz. Jeśli masz jakieś marzenie, że chcesz coś dla Boga zrobić i to jest rzecz, którą jesteś w stanie zrobić, to wiesz, że to nie Bóg włożył w twoje serce, tylko sam sobie to wymyśliłeś? Bo kiedy Bóg coś wkłada w serce, to nie jesteś w stanie tego zrobić. To jest Bóg. Że na przykład Bóg przychodzi i mówi do kogoś z was, przez ciebie przyprowadzę do tego kościoła 500 osób. Przez ciebie wskrzeszę kogoś z martwych w Giżycku. A ty mówisz, Boże, to jest niemożliwe. To jest na pewno Bóg. Bo ty nie jesteś w stanie tego zrealizować. Tym się różni wizja człowieka, takiego dyzia marzyciela, który mówi, Boże, ja coś zrobię dla ciebie. Bo to akurat mogę zrobić. To nie jest Bóg, to jest dyzio marzyciel. Ale wielkie rzeczy wkłada Bóg i On jest w stanie tylko je zrealizować. Ten sam facet, który napisał tą książkę Autobus Energii, czytam teraz jego drugą książkę, która się nazywa Potęga pozytywnego przywództwa, że my mamy być pozytywni. Przeczytam pewien fragment z tej książki. Pozytywne i wydajne kościoły, czyli taki kościół, o którym ja jest w moim sercu, że wierzę, że jesteśmy w stanie takim kościołem stać się. Pozytywne i wydajne kościoły nie powstają z przypadku. Pozytywny kościół nigdy nie powstaje z przypadku, że Duch Święty zawionął i taki kościół fajny się stał gdzieś tam w Polsce. Pozytywne kościoły są budowane przez pozytywnych przywódców i pozytywnych członków kościoła, którzy pielęgnują to, co pozytywne i usuwają to, co negatywne. Czyli trzeba usuwać też negatywne z naszej mowy i z naszego działania. Weź swoich ludzi, dodaj pozytywne nastawienie, odejmij nastawienie negatywne wobec innych ludzi i świat wokół was stanie się przed wami otworem. I to jest wizja naszego kościoła też. Siódmy punkt tam jest, że mamy być krystaliczni, że mamy być pozytywni, radośni, a nie negatywni. Jeśli chcesz stać się pozytywnym przywódcą, który przyprowadza innych do Chrystusa z Giżycka i z okolic, a przede wszystkim twoją rodzinę, sąsiadów, to żebyś mógł być pozytywny i przyprowadzać innych do Chrystusa, to wiesz, że musisz skończyć w rozmowach z polityką? Wiesz, że ten kościół, który budujemy, musi być kościołem, w którym nie ma miejsca dla PiS-u, PO, SLD, PSL-u i dla żadnych partii? Musisz skończyć z gadaniem z ludźmi o polityce, bo to jest negatywne. Że musisz skończyć mówić negatywnie o Kościele Powszechnym, który jest w Polsce. Nie możesz sobie pozwolić na negowanie tego kościoła. I nigdy, ale to nigdy, nie mów źle o własnym kościele. Bo jeśli chodzisz do kościoła i o nim źle mówisz na głos, to jesteś hipokrytą. Jak można uczestniczyć w czymś, co źle funkcjonuje? I nigdy nie mów źle o swoim pastorze. Nie dlatego, że ja to mówię teraz jako pastor, ale ludzie wokół ciebie nie są głupi. Zrozumcie, że ludzie, którzy was otaczają, wasza rodzina, sąsiedzi, to nie są głupcy. Oni słuchają uważnie tego, co ty mówisz. Jeśli ktoś z nas mówi negatywne rzeczy, słyszą twoje narzekanie i twoje marudzenie, to jedno jest pewne, jesteś 100% Polakiem. Ale my mamy stać się 100% Chrystusem dla innych ludzi. Prawda? To Chrystus ma w nas zwyciężyć, że mamy stać się tak pozytywni jak Chrystus. Pamiętacie Chrystusa? On z prostytutkami się dobrze dogadywał. Nie dlatego, że korzystał z ich usług. Jego się nie bali pijacy, złodzieje, bandyci w Izraelu garnęli się wokół Chrystusa. Dlaczego? Bo on ich nie przekreślał, bo on był pozytywny. Duchowni przychodzili i mówią, ty jesteś wariat, ty z grzesznikami się zadajesz? Oni się go nie bali, on był pozytywny. Do kogo Jezus był najbardziej agresywny? Do tych duchownych, którzy byli zakłamani, udawali świętych, a byli zakłamani. Zobaczcie. Ale ludzie się nie bali Chrystusa. I zachęcam was, żebyśmy skończyli z taką typową polskością. Typowy Polak to jest osoba negatywna, która wszędzie widzi spisek, złodziejstwo, korupcję. Ale my mamy stać się pozytywni. Jak Chrystus wobec ludzi. Powinniśmy skończyć w rozmowach z polityką, z tym i z tamtym. Tylko mówić, kiedy człowiek, drugi Polak do ciebie narzeka, powiedzieć, okej, bardzo fajna rozmowa, a gdybyś dzisiaj umarł i stanął przed Bogiem, Bóg by ci zadał pytanie, dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba? To powiesz mu wtedy o polityce polskiej, o gospodarce, o ruskich, Niemcach, Szwedach? O potopie? No o czym z nim będziesz rozmawiał? Co spowoduje, że masz otwarte drzwi, no nie? Kończymy już powoli. A takie główne myśli, które chciałbym, żebyśmy chwilę się zastanowili, dlatego będę wolniej mówił, podsumowując to kazanie. Kościół, który jest pozytywny jako całość, wygrywa jako całość. Jeśli w naszym kościele uda nam się usunąć negatywizm, i będziemy pozytywni, to wiecie, że my zwyciężymy i wygramy i przyprowadzimy masę ludzi do Chrystusa? Jeśli chcesz wygrać, jeśli chcesz zdobyć Mazury dla Chrystusa i te okolice, to musi w tobie rozegrać się walka. Czy wygra pozytywny pies w tobie, czy ten typowo polski, negatywny pies? Bo to jest nasza narodowa cecha. I my ją dobrze wszyscy czujemy. Pozytywne przywództwo to nie tylko karmienie się tym, co pozytywne, ale także eliminowanie tego, co negatywne. Jeśli chcesz się stać pozytywny, to musisz też wyrzucać to, co jest negatywne z ciebie. No bo nie możesz zmienić świata wokół siebie, jeśli ty sam nie wpuścisz zmiany do swojego serca. Zmiana świata zaczyna się od zmiany ciebie. Ktoś powiedział, że wielka podróż, jeśli ktoś by się wybrał w podróż pieszą, żeby obejść cały świat, zaczyna się od czego? Od pierwszego kroku. Jeśli masz pragnienie zmienić tą chorą Polskę, to, że Polak jest dla Polaka największym wrogiem, to zmień siebie. Pozwól Chrystusowi wyrzucić z siebie tego złego, negatywnego polskiego protestanckiego psa. Jako przywódca musisz mieć świadomość, że negatywność istnieje i nie można jej się po prostu udawać, że jej nie ma. Jednym z największych błędów popełnianych przez liderów, kiedy budowany jest Kościół, tak jak nasz, nadal się buduje, jest właśnie ignorowanie negatywnego nastawienia w szeregach Kościoła. Że nie możemy udawać, że ktoś mówi negatywnie i myślimy, a przejdzie mu. Nie, to tak nie działa. Liderzy pozwalają negatywności rosnąć w siłę, aż w końcu zaczyna ona niszczyć Kościół. I większość kościołów, które w Polsce znam, to są kościoły negatywne, które jest wiele złych emocji, gdzie ludzie mówią dużo złych rzeczy. Negatywnemu nastawieniu trzeba stawić czoła, trzeba je przekształcić w pozytywne nastawienie i działanie. I pozytywne nastawienie nie jest gwarancją sukcesu. Jeśli wszyscy w kościele będą prawie wszyscy będą pozytywni, a kilka osób będzie negatywnych, to wiecie, że te kilka osób bardziej wpływają niż reszta pozytywnych? I wtedy jest klęska kościoła. To jest tak, jakbyś miał zrobić wielką jajecznicę na wielkiej patelni. Wyobraź sobie, wbiłeś 15 jajek zdrowych. 16, które wbijasz, jest śmierdzące. Bierzesz łyżkę, tak trochę je oddzielasz i mówisz, nikt nie będzie wiedział. To tak nie działa. To przejdzie cała jajecznica. Nikt by z nas tak nie zrobił, no nie? Tylko wszystko musisz wywalić. Wielkość, i teraz mówię o każdym z nas. Jeśli chcesz być wielki w Chrystusie, żeby Chrystus powiedział kiedyś, naprawdę wielkie rzeczy osiągnąłeś dzięki mojej łasce, wielkość nigdy nie rodzi się z łatwego życia. Pomyśl przez chwilę o tym, co teraz mówię. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię użył do wielkich rzeczy, jeśli chcesz, żeby po twojej śmierci ludzie tęsknili za tobą i mówili, brakuje nam tej osoby i ta osoba naprawdę coś cennego wnosiła do życia tego miasta, to pomyśl. Wielkość nigdy nie rodzi się z łatwego życia, że sobie życie łatwo przeżyłeś. Im świat i okoliczności są dla nas trudniejsze, czym więcej trudności jest w twoim życiu, tym możemy być silniejsi. Gdy trafisz na przeciwności losu, nie uciekaj od nich, nie bój się ich. Staw im czoła, stań się pozytywnym wojownikiem, który stale powtarza, Jezu, ufam tobie, a nie sobie. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię przygotował do wielkich rzeczy i użył, to dlatego są trudności w twoim życiu, to jest trening. Ale my wielokrotnie, kiedy pojawia się trening od Pana Boga, co robimy? Boże, zabierz to, boli to. Większość wierzących ucieka od bólu i trudności. Tego uczy Kościół charyzmatyczny. Jak cię coś boli, jak ci coś przeszkadza, powinieneś to zgromić, związać, pomodlić się, oddać Chrystusowi i Chrystus biegnie, żeby to szybko zabrać z twojego życia. To jest typowe nauczanie charyzmatyczne. Ale siła jest wykuwana przez ból. Wiem o tym, bo wyczynowo biegałem. siła, wytrenowanie organizmu dzieje się przez ból, pot i trud. I doszedłem do takiego wytrenowania, że ból sprawiał mi przyjemność, kiedy biegłem. Bo kiedy jesteś słaby, a to napisał apostoł Paweł, wtedy polegasz na Jezusie. Nie jest tak? Kiedy już nie polegasz na sobie, na tym, ile masz na koncie, ile masz zdrowia i jaki samochód, jaki domek, wtedy polegasz już tylko na Jezusie. Ból, trud i znój to trening od Pana Boga w twoim życiu, jeśli chcesz, żeby Bóg cię użył do wielkich rzeczy. Nie ma wielkich rzeczy w życiu żadnego człowieka, o którym czytałem w Biblii, bez treningu, a trening oznacza ból, pot i trudności. Nie przeczytałem w Biblii o nikim, kto miał łatwo w życiu. Jeśli ktoś taki był, to źle kończył. Myślę teraz o Salomonie. Ten facet na koniec życia odwrócił się od Boga. Miał wszystko. Był uważany za najmądrzejszego człowieka, okazał się największym głupkiem. Chcesz zdobywać góry z Jezusem? To będzie cię to wiele kosztowało, bolało, więc czas, żebyś przestał się użalać nad sobą. To kazanie mówię po to, żebyśmy stali się pozytywnymi wojownikami, żebyśmy wobec wszystkich byli łagodni, pozytywni, bo taki był Chrystus. Zwykli ludzie się go nie bali. Bali się go hipokryci religijni, duchowni, którzy byli zakłamani, którzy mówili ludziom jedno, a robili drugie. Ale zwykli ludzie się go nie bali. On był pozytywny wobec wszystkich. I to jest cecha nasza narodowa, którą niestety nie mamy i Chrystus chce w nas to wykształtować. I powiem wam jako pastor, że wierzę w to i wierzę, że Chrystus chce zbudować zupełnie inny kościół, ten tutaj. Że mamy być kościołem pozytywnym, który nie mówi nic negatywnego o politykach, o kościele powszechnym, o wielu rzeczach nie mówi negatywnie, tylko mówi pozytywnie. Że mówimy pozytywne rzeczy. Że nawet jeśli ktoś mówi do ciebie negatywne rzeczy, to ty odwracasz kota ogonem i mówisz, a co z tobą? A jak z tobą? Co się stanie z tobą, gdybyś dzisiaj umarł? Także kochani, zachęcam was, żebyśmy byli pozytywni, bo wasze serce wydziela do 3 metrów to pole energomagnetyczne, albo pozytywne, albo negatywne. A ludzie lubią pić kawę z kimś, kto jest uśmiechnięty i pozytywny. I ludzie odsuwają się od kogoś, kto jest chodzącym nieszczęściem po prostu. To jest ciekawe, ale tak jest. Oczywiście można z kimś spędzić, wypić kilka kaw i posłuchać, jak świat jest okropny, jak Polska jest okropna, jak wszędzie kradną, wszyscy, ale ile razy chcesz tego słuchać od tej samej osoby? To męczy, wiesz, że po pewnym czasie to tak siada na psychikę, że jak myślisz, że masz pojechać do tej osoby i znowu tego słuchać, to mówisz, nie jadę. Ja tak mam, przynajmniej ja tak mam. Że mogę raz posłuchać tych negatywnych rzeczy, dwa od kogoś, ale jak tak siądę i tak ciągle będę mówił negatywnie i on, to przyjeżdżam do domu i jestem tak, jakby ktoś jakiś hełm radioaktywny mi na głowę włożył. Że mi się nie chce żyć. Że mnie chętnie spakować się i wyjechać z Polski, no nie? Bo tam jest lepiej, w Szwecji jest lepiej. Naprawdę, w Szwecji to jest dobrze i w Norwegii. W Norwegii to jest w ogóle super. Przyjeżdża policja i zabiera ci dzieci z domu, bo sąsiad zadzwonił, że dzieciak biega goły po ogródku, to znaczy, że jest pedofilia. To jest Norwegia. Bo dzieciak ci nawiał w trakcie przekładania pieluchy na ogród. To jest prawdziwa historia, co wam opowiadam. Sąsiad zadzwonił i policja przyjechała i spakowała dzieciaka na obserwację, bo rodzice pewnie, co oni robili z nim, no nie? Że go na ogród wypuścili gołego. Nie uciekniemy od siebie. Jeśli ktoś z nas ma problem z negatywizmem, to negatywizm gdzie jest? W Polsce? Nie, jest w tobie. Jeśli czujesz się nieszczęśliwy, niekochany, czujesz, że jest z tobą źle, to do jakiego kraju wyjedziesz, że będzie lepiej? Zabierzesz to z sobą, lecąc samolotem. Ale jeśli jesteś pozytywny, to nawet w krajach, gdzie jest naprawdę źle, człowiek pozytywny sprawia, że ludzie go lubią, no nie? I lgną do niego. I ktoś mówi, nie wiem dlaczego, ale lubię cię. Nie wiem nic o tobie, ale lubię z tobą pić kawę.
Lubię z tobą rozmawiać, bo bije od ciebie taki pokój. Wiele razy miałem taką rozmowę, że ktoś po prostu mówił, ale od Pana zbije taki spokój. Ludzie to odczuwają do 3 metrów. Amen.